tradycje Wisłą płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Mazowieckie obrzędy weselne. Zawarcie małżeństwa należało dawniej do najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka, dlatego towarzyszył mu rozbudowany zespół obrzędów i zwyczajów. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem ślubu miały uroczysty charakter i były ściśle podporządkowane tradycji oraz normom obowiązującym w lokalnej społeczności. Okres zalotów i młodzieńczych uczuć dobiegał końca, ustępując miejsca poważnym rozmowom dotyczącym przyszłego związku. Wstępne rozmowy odbywały się bez udziału narzeczonych. Żeby młoda para mogła stanąć na ślubnym kobiercu, musiało odbyć się też swatanie, a potem zaślubiny. Cały ten proces był jednym z najbogatszych obrządków ludowych na Mazowszu. Na swata lub swatkę najczęściej wybierano kogoś z sąsiadów, kogoś, kto cieszył się dobrą opinią i był poważany przez innych mieszkańców wsi. W zależności od regionu na Mazowszu, swata nazywano także rajkiem czy też dziewosłębem. Godność swata niosła za sobą niemały obowiązek, ponieważ to na jego barkach spoczywało powodzenie wesela. Nie każda wizyta swata kończyła się powodzeniem. Jeśli rodzina dziewczyny nie była zainteresowana zaproponowaną ofertą ze strony kandydata na męża, dawała temu wyraz w sposób zgodny z obowiązującym zwyczajem. Zdarzało się, że swata nie wpuszczano do domu lub nie częstowano go przygotowanym poczęstunkiem. Inną formą odmowy było niepodanie kieliszka do wódki przyniesionej przez swata, co stanowiło czytelny sygnał braku zgody na dalsze rozmowy. Jeżeli jednak negocjacje zakończyły się pomyślnie i obie rodziny zaakceptowały planowane małżeństwo, kolejnym etapem były zaręczyny, nazywane również zarękowinami. Uroczystość ta odbywała się w obecności rodziców oraz najbliższych członków obu rodzin i stanowiła oficjalne potwierdzenie zawartego porozumienia. Zaręczyny oznaczały publiczne przyrzeczenie małżeństwa oraz rozpoczęcie przygotowań do ślubu i wesela. Ważnym elementem przygotowań do ślubu był tak zwany wieczór panieński, określany dawniej mianem dziewiczego wieczoru. W jego trakcie druhny oraz przyjaciółki panny młodej wiły wianki, śpiewały tradycyjne pieśni i uczestniczyły w obrzędach związanych z pożegnaniem stanu panieńskiego. Był to moment rozstania przyszłej mężatki z gronem rówieśnic i zakończenia dotychczasowego etapu życia. Gdy wszystkie przygotowania do wesela zostały zakończone, pan młody wraz z drużbami i zaproszonymi gośćmi udawał się do domu panny młodej w rozśpiewanym orszaku. Zatrzymywali się przed zamkniętą bramą prowadzącą na podwórze rodziców panny młodej. Zgodnie z tradycją nie mogli wejść od razu. Dopiero po odśpiewaniu odpowiednich pieśni i trzykrotnym zwróceniu się z prośbą o wpuszczenie otrzymywali zgodę na wejście do zagrody, a następnie do domu. Ważną rolę podczas tego obrzędu odgrywał starszy swat lub starszy drużba. Wręczał on pannie młodej tak zwany wianuszek. Był to talerzyk przykryty ozdobną chusteczką, do której przypinano niewielki wianek wykonany z zielonych gałązek lub ziół. Pod przykryciem znajdowały się monety oraz słodycze. Monety symbolizowały dostatek i pomyślność materialną. Natomiast cukierki miały zapewnić młodej parze szczęśliwe i słodkie życie małżeńskie. Kiedy zbliżała się pora wyjazdu do kościoła, wszyscy uczestnicy uroczystości gromadzili się w izbie weselnej. Goście zajmowali miejsca na ławach lub ustawiali się wzdłuż ścian, a panna młoda żegnała się wówczas z rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi zgromadzonymi. Było to symboliczne pożegnanie dotychczasowego życia, ponieważ po raz ostatni występowała przed nimi jako niezamężna dziewczyna. W odpowiedzi otrzymywała błogosławieństwo i życzenia pomyślności na nowej drodze życia. Następnie odbywał się obrzęd rozplecin, należący do najważniejszych elementów tradycyjnego wesela. Towarzyszył mu śpiew kobiet wykonujących specjalne pieśni obrzędowe. Panna młoda podchodziła kolejno do zgromadzonych gości, okazując im szacunek poprzez ukłony, a starszym osobom również przez gest objęcia nóg. Przez cały czas towarzyszył jej starszy drużba lub swachna, idący po lewej stronie. Za panną młodą podążała starsza druhna trzymająca grzebień, którym rozplatała jej warkocze i rozczesywała jej włosy. Czynność ta miała znaczenie symboliczne i oznaczała zakończenie stanu panieńskiego oraz przygotowanie do wejścia w rolę mężatki. Po rozplecinach kobiety odprowadzały pannę młodą do osobnego pomieszczenia lub do sąsiedniego domu, gdzie przystrajały ją do ceremonii ślubnej. Pannę młodą w białym welonie wyprowadzano przy dźwiękach śpiewów weselnych. W towarzystwie druhen i najbliższych uczestników obrzędu udawała się przed dom, gdzie czekały już udekorowane wozy przeznaczone dla orszaku weselnego. Na pierwszym podróżowała panna młoda wraz ze starszym drużbą oraz druhnami. Na kolejnym jechał pan młody w towarzystwie starszej druhny i drużbów. Pozostali uczestnicy wesela wraz z kapelą zajmowali miejsca na następnych wozach, po czym wszyscy wspólnie wyruszali do kościoła w paradnym orszaku. Po ślubie, przy wyjściu z kościoła, kobiety wykonywały tradycyjną pieśń „Wysła z kościółecka, już nie panienecka”. W jej akompaniamencie wszyscy zasiadali do wozów. Na pierwszym wozie jechali teraz nowożeńcy. Powrót z kościoła miał jeszcze bardziej uroczysty i radosny charakter niż przejazd na ślub. Towarzyszyły mu głośne okrzyki, trzaskanie z batów oraz nieustanne śpiewy weselników, rozbrzmiewające przez całą drogę. W tym czasie w domu panny młodej szykowano stoły. Przy wejściu do sieni ustawiano niewielki stół przykryty obrusem. Umieszczano na nim bochen chleba oraz talerzyk z solą. Gdy młoda para zatrzymywała się przed stołem ustawionym przy wejściu, matka panny młodej lub swachna zadawała panu młodemu symboliczne pytanie o to, co wybiera – chleb, sól czy swoją żonę. Następnie w taki sam sposób zwracano się do panny młodej. Pytania powtarzano trzykrotnie, aż do momentu, gdy padła właściwa odpowiedź zgodna z tradycją. Teraz rozpoczynała się właściwa część wesela. Tańce, śpiewy i ucztowanie, a trwało to zazwyczaj 3 dni. Jednym z ważniejszych momentów był obrzęd zwany wiankiem. W jego trakcie przed panną młodą ustawiano 2 talerze. Na jednym kładziono zielony wianek, a drugi przeznaczony był na datki składane przez gości weselnych i przykrywano go białą chusteczką. Druhny oraz swachny śpiewały przy tym specjalne przyśpiewki, często układane na poczekaniu. W żartobliwy sposób zachęcały kolejnych gości do hojności, przypominając o ich majątku lub ostatnich sukcesach. Ponieważ mieszkańcy wsi dobrze znali swoją sytuację materialną, każdy starał się złożyć odpowiedni datek, aby nie narazić się na komentarze i żarty. Po zakończeniu zbiórki panna młoda zabierała talerz z pieniędzmi, a starszy drużba rozbijał go o powałę. Rozpryskujące się skorupy wywoływały wiele zamieszania i stanowiły sygnał do rozpoczęcia zabawy tanecznej. Goście bawili się aż do nadejścia kolejnego ważnego obrzędu – oczepin. Oczepiny odbywały się późnym wieczorem, zwykle podczas drugiej nocy wesela. Rozpoczynał je taniec starszego drużby z panną młodą. W odpowiednim momencie drużba sadzał ją na stołku, krześle lub zgodnie z dawną tradycją na dzieży do rozczynania mąki. Następnie starsza druhna zdejmowała z głowy panny młodej welon, a matka chrzestna nakładała jej czepek, symbolizujący przejście do grona mężatek. Po założeniu czepca rozpoczynała się kolejna zbiórka pieniędzy, tym razem na czepek. Starsza druhna siadała na środku izby z talerzem na kolanach, a panna młoda tańczyła kolejno z uczestnikami wesela. Każdy z gości po krótkim tańcu składał na talerzu datek i był częstowany jadłem oraz napojami. Ostatni taniec należał do pana młodego. Zanim jednak mógł zatańczyć z żoną, musiał wykupić tę możliwość od muzykantów. Po złożeniu odpowiedniej opłaty wrzucał pieniądze na talerz i próbował symbolicznie porwać swoją małżonkę. Jeśli drużbowie skutecznie mu to uniemożliwili, był zmuszony do ponownego wykupienia żony. Po zakończeniu oczepin goście jeszcze raz zasiadali do wspólnego posiłku, śpiewali i świętowali, a nowożeńcy wycofywali się z zabawy, by znaleźć ustronne miejsce dla siebie w obejściu. Jeżeli młoda żona przeprowadzała się do domu męża, następnego dnia odbywały się przenosiny. około tygodnia później, organizowano tak zwane przebabiny, nazywane w różnych regionach psiubabką lub psiubabami. Było to spotkanie kobiet, podczas którego nowa mężatka zostawała symbolicznie przyjęta do grona zamężnych kobiet. Niniejszy tekst powstał w oparciu o następujące prace. Folklor Mazowsza, Mazowsze nad Świdrem, tom pierwszy, taniec, wesele jako widowisko, pieśni. Grażyna Dąbrowska, Warszawa 1980. Na Mazowszu Kazimierz Sajse-Tobiczyk, Warszawa 1964. Zaślubić się w karnawale. Tadeusz Baraniuk, Kultura Ludowa Mazowsza i Podlasia, studia i materiały, tom pierwszy. Jest to praca zbiorowa pod redakcją Rady Redakcyjnej pod przewodnictwem Andrzeja Woźniaka. Warszawa 1996. Czytała Joanna Banasiak, dyrektorka Książnicy Płockiej imienia Władysława Broniewskiego.
Tradycje Wisłą Płynące. Głosem Korony. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.